Trwa nasze wieczorne spotkanie w Radiu Łódź. Zaczęliśmy tradycyjnie od owadów, a teraz mocno skupimy się na ludziach, na pracy i na naszym ciele także, bo wkrótce ukaże się drukiem książka pod redakcją łódzkiej socjolożki dr Dominiki Byczkowskiej-Owczarek Ciało i społeczeństwo. I porozmawiamy o niej z redaktorką publikacji. Dobry wieczór, Dominiko.
Dobry wieczór Państwu.
Książka pod Twoją redakcją analizuje nasze ciało chyba na wiele sposobów. My się dzisiaj skupimy na pracy, na naszym takim zawodowym stosunku do ciała i na naszych oczekiwaniach względem ciała związanych z wykonywaną pracą. No bo chyba musimy zacząć od tego, że nasze ciało jest zaangażowane w pracę, tak?
Tak, my w książce zajmujemy się rzeczywiście bardzo wieloma sferami z życia społecznego, w których obecne jest ludzkie ciało. Mój rozdział dotyczy pracy, ale są tam też rozdziały dotyczące sportu, dotyczące jedzenia, dotyczące medycyny, religii, piękna, mediów, jeszcze innych sfer. Natomiast faktycznie, ciało jest to takie zjawisko, które właściwie jest obecne we wszystkich sferach życia społecznego, a w pracy... No, przez sam fakt, że w tej pracy spędzamy bardzo dużo czasu, no to siłą rzeczy praca na nasze ciało ma ogromny wpływ. My w pracy spędzamy wiele godzin dziennie, najczęściej więcej niż z rodziną, więcej niż z bliskimi, na wykonywaniu zadań zawodowych. Musimy się też w jakiś sposób znać, więc musimy jakieś umiejętności zdobyć, czyli dostosować nasze ciała do wykonywania różnego rodzaju pracy. I to niekoniecznie może dotyczyć tylko pracy zawodowej, bo w socjologii pracę rozumiemy po prostu jako taką działalność człowieka, która prowadzi do zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb. No i w socjologii też zastanawiamy się, co to jest praca. Teraz mamy takie... na przykład taką dyskusję nad zawodem influencera, czy to jest w ogóle praca, czy nie. Mhm. No ale przecież zastanawiamy się też, czy prowadzimy takie dyskusje na temat pracy niepłatnej, na przykład pracy domowej, zajmowaniem się domem, zajmowaniem się dziećmi, która jest pracą nieodpłatną, no ale przecież zaspokaja bardzo ważne potrzeby życiowe. A jeżeli chodzi o ciało i pracę, no to 8 godzin dziennie, powiedzmy, średnio spędzamy w tej pracy, czyli ogromną ilość dnia. Ta praca i te zadania, które mamy w pracy, one powodują, że w różny sposób myślimy, na różnych rzeczach się koncentrujemy, no ale właśnie, w różny sposób wykorzystujemy to ciało. Mhm. I taką, no, dosyć istotnym rozróżnieniem to jest to, czy my wykonujemy pracę, że tak powiem, na widoku, na przykład w sferze usług, czy to jest praca na przykład w przemyśle, taka, która jest niewidoczna.
No ale jakie to ma znaczenie? To, czy jesteśmy widoczni, czy nie?
No tak, jeżeli to jest praca w przemyśle, to tu polecę inną jeszcze bardzo dobrą książkę dotyczącą tym razem Łodzi, Aleja Włókniarek, pani Marty Madejskiej, która jest, bardzo dobrze pokazuje, jak ciało wykorzystywane było w pracy włókniarek, jak istotna była siła fizyczna, jak istotne były umiejętności fizyczne, odporność, wytrzymałość, na przykład na brak snu. To jest taka praca, w której liczy się niekoniecznie to, co jest widoczne, tak? Tylko efekty tej pracy. Natomiast rozrasta się sektor usług. No i tutaj już bardzo duże znaczenie zaczyna mieć wygląd. Ten, kto wykonuje pracę w sferze usług, na przykład kosmetycznych, na przykład gastronomicznych, jest poniekąd taką wizytówką tych usług, tak? Czyli jeżeli pójdziemy do kosmetyczki, która ma na przykład brudne paznokcie albo nie jest schludnie ubrana, to zaczynamy zastanawiać się, czy ta usługa będzie dobrze wykonana, prawda?
No tak.
Nie do końca interesuje nas, czy ta włókniarka była tak ładnie ubrana, prawda? Dlatego, że wygląd osoby wykonującej pracę nie miał dla nas znaczenia, nie widzieliśmy go. I ten wygląd jest coraz bardziej istotny. Można powiedzieć, że staje się takim przedłużeniem tych, czy dowodem na to, jakie mamy kompetencje. Ale w sektorze usług musimy zwrócić uwagę na to, że bardzo istotne są także emocje. Praca z drugim człowiekiem, praca z klientem, to jest praca niezwykle wymagająca, także jeżeli chodzi o emocje. Jest takie pojęcie w socjologii jak praca emocjonalna, czyli praca nad emocjami innych. Przypomnijmy sobie, jak lecieliśmy samolotem i na przykład ktoś się awanturował w tym samolocie, jak zachowuje się personel pokładowy, w jaki sposób samym swoim sposobem bycia, spokojem, stanowczością, ale i profesjonalnym wyglądem potrafi spowodować, że różnego rodzaju sytuacje konfliktowe są rozwiązywane. Na przykład to, co robi na początku, stara się spowodować, żebyśmy usiedli.
Mówimy
Ta
o
praca,
stewardesie teraz, tak?
Mówimy
Która
o personelu
wchodzi.
Pokładowym, no ale mówimy też o na przykład o ochroniarzach w klubach, prawda? To są takie osoby, które swoim sposobem bycia, właśnie kontrolą własnych emocji, ale też własnym wyglądem. No bo jeżeli myślimy sobie o bramkarzach w klubach nocnych, no to wiemy, że te osoby też muszą mieć określony wygląd, na przykład eksponujący umięśnienie. Czy na przykład muszą być odpowiedniego wzrostu. Jest taki brytyjski badacz, który badał właśnie to, jak staje się, jak pracują bramkarze. No i uczyli go, w jaki sposób on stał z nimi na bramce. Uczyli go, w jaki sposób ma się uśmiechać, w jaki sposób ma się nie uśmiechać, jaki uśmiech jest właśnie spowoduje takie podporządkowanie się decyzji, jak i nie, w jaki sposób wykonywać różne gesty, jaką mimikę stosować. Jest to bardzo istotne w tej pracy właśnie w sektorze usług.
No tak, jeśli pomyślimy o bramkarzu w klubach nocnych, no to musi być taka osoba, wspomniałaś tutaj o uśmiechu. Nie wiem, czy tutaj ten uśmiech jest taki ważny, bardziej chyba zdecydowane jakieś reakcje.
Na pewno tak, natomiast myślę, że najważniejsze w tych pracach związanych z uspokajaniem innych to jest praca nad własnymi emocjami, czyli zachowywanie spokoju wewnętrznego. Pokazywanie, że jest się taką niezachwianą wewnętrznie osobą, ponieważ wtedy łatwiej jest podporządkować sobie inne osoby, które na przykład mają jakieś takie zapędy agresywne. Na pewno siła fizyczna jest tutaj ważna, natomiast nie mniej ważna jest ta umiejętność panowania nad własnymi emocjami, a także umiejętność wywoływania tych emocji u innych. No emocji, czyli jakichś reakcji ciała, prawda? Na przykład związanych z oddechem, ciśnieniem krwi, poczuciem zagrożenia
tak.
i tak dalej.
To jeden z przykładów. Wspomniałaś tutaj o ubraniach, o tym, że na przykład osoba, która kosmetyczka powiedzmy, będzie w jakiś sposób się prezentować, będzie miała pewnie ładne paznokcie, będzie miała ładny makijaż. Tutaj w wielu zawodach mamy takie standaryzowanie na przykład ubrań, prawda? I tutaj, jak wspomniałaś też o załodze pokładowej w samolocie, ale to też hotelarz czy pracownik restauracji, oni będą, no wiemy czego się spodziewać po ich strojach.
Tak, w sytuacji rozwoju bardzo takiego intensywnego w Stanach Zjednoczonych branży lotniczej, to właśnie ten personel pokładowy, jego strój, to było to, co miało odróżniać, czy obsługa w ogóle na pokładzie, to było to, co miało odróżniać od siebie różne linie. I wtedy też no właśnie zaczęto bardzo dużą uwagę przykładać do tego, jak ten personel wygląda. Były prowadzone również takie badania dotyczące wyglądu osób obsługujących nas w hotelach czy w restauracjach i uznano jako wnioski z tego badania, że te osoby są też pewnego rodzaju, te stroje tych osób są pewnego rodzaju przedłużeniem wystroju wnętrza, czyli taki pracownik jest no nie tylko tą wizytówką, ale też jakby reprezentuje w kontakcie z klientem tę restaurację czy ten hotel, dlatego że właśnie w sektorze usług, w tym bezpośrednim kontakcie z klientem, ta interakcja, przebieg tej interakcji, na przykład to jak używane są słowa, jakie są używane gesty na przykład, czy podaje się rękę, czy jest ten uśmiech, czy go nie ma, czy jest kontakt wzrokowy i tak dalej, no i są to elementy na przykład związane z marką danego hotelu, czy też danej sieci restauracji.
Tak. Gdybyśmy spojrzeli na takich na przykład pracowników budowy, to tutaj sytuacja, powiedzmy, związana ze strojem będzie trochę zbliżona do tych włókniarek, o których mówiłaś? Czy tutaj inny typ relacji z ciałem się pojawi?
No, jeżeli chodzi o pracowników budowy, to tutaj też były prowadzone badania. Prowadził je Daniel Thiel z Wielkiej Brytanii. On pracował na budowie i też te jego wnioski były bardzo ciekawe, dlatego że budowlańcy nie do końca pracują w sposób niewidoczny, prawda? Mm-hmm. Oni są
No
najczęściej
tak.
widoczni z ulicy. A z tą pracą budowlańca wiąże się taki, no, taki bardzo męski stereotyp, prawda? To nawet widać w filmie Barbie. To jest taki śmieszny moment w filmie Barbie, gdy Barbie trafia do prawdziwego świata i spotyka budowlańców. I ta praca budowlańców jest taką pracą, która właśnie ma wskazywać na taki bardzo męski charakter, trochę jak z górnikami. Tak więc wszelkie te stroje, które oni noszą, one muszą być oczywiście bezpieczne, one muszą być spełniać wymogi BHP, które jest też bardzo ciekawym sposobem organizowania pracy i też tego, jak w BHP definiowane są na przykład wypadki w pracy, ale te ubrania, one też muszą być męskie. To znaczy, no na przykład wąskie spodnie, jakieś takie stroje, które by były w kobiecych kolorach, myślę, że one nie wchodzą w grę. Czy coś takiego, co miałoby nadmierne jakieś zdobienia. To absolutnie nie wchodziłoby w grę, ponieważ właśnie elementem tej pracy jest taki, no właśnie taki wzorzec bycia bardzo męskim, prawda? I niestety to się też może wiązać z taką cechą tych męskich zawodów, że jak pokazują badania, omijanie procedur bezpieczeństwa bywa kojarzone z odwagą, a także z męskością. Więc mogą być, tu nie mówię jedynie o pracownikach budowy, ale w ogóle o takich bardzo męskich zawodach, stereotypowo męskich zawodach, jak na przykład, nie wiem, rybacy, którzy gdzieś tam na Morzu Północnym pracują, czy górnicy. No właśnie, że przestrzeganie takie dokładne wszystkich procedur bezpieczeństwa jest traktowane właśnie jako takie trochę może niemęskie. Nie mówię, że tak jest wszędzie, nie mówię, że tak jest na każdej budowie, natomiast no, były prowadzone ten temat badania i no niestety to też za sobą niesie różnego rodzaju wypadki, ponieważ właśnie ta kultura określonych zawodów powoduje, że no nie chcemy wypaść przy kolegach jako ci słabsi.
Mm-hmm. No myślę, że jeśli chodzi o pracowników budowy akurat, to może pewnego rodzaju wulgarność też się kojarzyć?
Ja myślę, że to jest...
Czy to będzie stereotyp taki już niekorzystny?
Ja akurat nie wiem, czy spotkałam się z tym w Polsce. No jeżeli chodzi o amerykańskie filmy, no to jest to wręcz standard, prawda? Mm-hmm. I to się nazywa catcalling, to jest standardowy. W ogóle język, a także wulgaryzmy są elementem bardzo wielu zawodów, który pozwala rozładować napięcie związane z wykonywaną pracą na takim fizycznym poziomie. I te takie brzydkie słowa wulgarne, które my mamy w Polsce, dosyć rozpowszechnione, one zawierają literę R. A jak pokazują badania, litera R posiada, wypowiadanie litery R posiada taki walor rozluźniający. Mm-hmm. Więc być może także dlatego w tym, ale i w innych zawodach, właśnie w związku z tym ładunkiem emocjonalnym, na przykład zagrożeniem lub tak jak w innych zawodach, gdzie mamy do czynienia też z takimi nerwowymi sytuacjami, po prostu jest to potrzebne, żeby to rozładować. Możemy pilnować tego słownictwa przez jeden, drugi, trzeci dzień, ale po prostu w pewnym momencie jest, no musimy rozładować to napięcie, aby dobrze wykonywać pracę. Także ja uważam, że to jest, no zresztą to pokazują badania, że ten język, nawet jeżeli zawiera wulgaryzmy, no to on jest też ukształtowany przez określone warunki pracy, kulturę pracy i jeżeli on ma tylko służyć temu, że to napięcie powoduje, że to napięcie jest łagodzone, to myślę, że to dla samych pracowników dobrze.
No tak, bo trudno sobie wyobrazić takiego bardzo dobrze ułożonego pracownika budowy, bardzo eleganckiego, delikatnego, subtelnego i używającego takiej pięknej polszczyzny, prawda?
No myślę,
tak
że
stereotypowo
taki...
trudno sobie wyobrazić.
Oczywiście, dlatego że prawdopodobnie taki sposób bycia nie byłby efektywny w miejscu pracy, a także nie pozwalałby na dobrą komunikację z kolegami. To jest bardzo ważne. To znaczy, dla nas, socjologów, praca to jest coś, co jest wykonywane społecznie. Pomyślcie Państwo o tym, czy znacie zawód, który wykonywany jest bez żadnego kontaktu z innymi. Z klientami, ze współpracownikami. Może byśmy znaleźli gdzieś jakiś zawód informatyczny, w którym ten kontakt jest minimalny albo jest zapośredniczony przez jakieś, nie wiem, systemy, prawda? Natomiast no, praktycznie wszystkie zawody lub prawie wszystkie zawody to są takie zawody, w których my musimy mieć z kimś kontakt. I dzięki temu, że my posługujemy się jakimś słownictwem, mamy jakiś sposób bycia, jakoś wyglądamy albo posiadamy jakieś umiejętności fizyczne, intelektualne i tak dalej, jesteśmy w stanie ten zawód wykonywać. Jest tak dlatego, że od kiedy ludzie tworzą cywilizację, istnieje coś takiego jak podział pracy. Bo myśmy kiedyś robili wszystko. Byliśmy swoimi lekarzami, nauczycielami, piekarzami. Wszystkie potrzeby zaspokajaliśmy albo sami, albo w ramach jakiejś tam bardzo małej grupy ludzi, prawda? Dzisiaj nasze życie jest tak skomplikowane i ten rozwój społeczny jest tak daleko się posunął, że nie mamy pojęcia o tym, jak wypełnia się różne zawody, jak się pracuje w różnych zawodach. I to niedawno były święta, Państwo słuchacze spotykaliście się ze swoimi rodzinami przy stołach i pewnie rozmawialiście też o zawodach i o swojej pracy. I na pewno każdy z Państwa pytany o różne sprawy
zawodowe,
związane ze swoją pracą. Na pewno jest tak, proszę Państwa, że w każdym zawodzie są rzeczy, o których inni nie wiedzą. Zadają nam pytania, które dla nas są oczywiste, albo na przykład twierdzą, że gdyby byli nami, to by to zrobili inaczej, a my wiemy, że to jest niemożliwe, bo znamy realia tej pracy. Na tym polega właśnie ten podział pracy, że jesteśmy wyspecjalizowani w jakimś zadaniu, umiemy to zadanie zrobić, a jednocześnie wiemy, jakie są uwarunkowania wykonywania tej pracy. Formalne, prawne, finansowe, fizyczne i tak dalej. I do tego się uczymy. I nikt inny, kto nie pracuje w takim zawodzie, po prostu nie zna tych wszystkich jego elementów.
Wróćmy jeszcze w takim razie do przykładów pracy i ciała, bo takie wyjątkowe chyba znaczenie ciała ma praca w agencjach towarzyskich.
To prawda. To też jest taki rodzaj pracy, no właśnie, co do którego trwa dyskusja. Kiedyś uważaliśmy, że to nie jest praca, nazywaliśmy to prostytucją. Dziś mówimy o pracownikach i pracownicach seksualnych. Jeżeli chodzi o ten zawód, to w Łodzi były prowadzone badania przez panią dr Magdalenę Wojciechowską i panią dr Izabelę Ślęza, które prowadziły dwa niezależne badania nad pracownicami zajmującymi się pracą seksualną, których właśnie traktują ten rodzaj pracy jako pracę, czyli nie jako patologię, nie jako jakiś taki rodzaj działań, z których te kobiety trzeba wyrwać, tylko jako zawód, jako taki sposób zarabiania na życie, który wiąże się na przykład z określonymi umiejętnościami interakcyjnymi, ale na przykład też z taką umiejętnością oderwania się, odseparowania tego życia prywatnego od życia zawodowego. Państwa, którzy są zainteresowani tą tematyką, odsyłam do prac tych dwóch pań, a także do rozdziału w tej książce Ciało i Społeczeństwo. Tutaj pani dr Magdalena Wojciechowska napisała rozdział dotyczący seksualności, dlatego że tam możemy się dowiedzieć właśnie, jak wygląda praca osób zajmujących się świadczeniem usług seksualnych i ponieważ jest to najstarszy zawód świata, myśmy kiedyś o tym rozmawiały chyba w którejś z poprzednich audycji, był on na przykład świadczony także w świątyniach. Istniało coś takiego jak święta prostytucja, gdy kapłanki zajmujące się świątyniami po prostu poprzez prostytucję, ale świętą prostytucję, czyli taką wyjątkową, takie wyjątkowe akty seksualne zarabiały na utrzymanie świątyni. Także wykonywanie pracy seksualnej naprawdę w bardzo różnych epokach było bardzo różnie rozumiane. Dzisiaj zaczyna być rozumiane jako praca, niedawno jeszcze było rozumiane jako jakiś rodzaj patologii, a kiedyś było rozumiane jako właśnie służenie bóstwu. Także...
No, wszystko nam się pięknie zmienia. Wróciłabym jeszcze do takich nietypowych prac z ciałem, nietypowych, a może typowych, bo wielu z nas pracuje z ciałami innych osób.
Tak, to też jest dosyć ciekawe zagadnienie, dlatego że i to jest coraz więcej osób. To znaczy coraz nasze ciało staje się przedmiotem coraz większej liczby zabiegów. Mam tutaj na myśli oczywiście to, że mamy rozmaite zabiegi medyczne. I to mogą być zabiegi chirurgiczne, ale to mogą też być zabiegi związane z
estetyką.
fizjoterapią,
Aha.
z masażami, ale to mogą być zabiegi urologiczne, zabiegi związane z jakimiś masażami podologiczne, czyli właściwie każda część naszego ciała może ma jakiegoś specjalistę medycznego, ale też z takiego zawodu pozamedycznego, prawda? Mamy już wspomniane tutaj zabiegi kosmetyczne związane praktycznie z każdą częścią naszego ciała, począwszy od stóp przez brwi, paznokcie, depilację i tak dalej. Tych zawodów jest niezwykle dużo, dlatego że ciało ma dla nas ogromne znaczenie i jego wygląd ma dla nas ogromne znaczenie, a także komfort życia w tym ciele, na przykład bez bólu, ma coraz większe znaczenie. Kiedyś, no właśnie, sami pewnie sobie pewne tego rodzaju potrzeby zaspokajaliśmy. Dzisiaj idziemy do osób zajmujących się tym profesjonalnie. Pewnie też dlatego, że mamy na to środki, ale także dlatego, że po prostu, tak jak mówiłam, ta specjalizacja w ramach podziału pracy jest coraz dalej idąca. I mamy kosmetyczki, które na przykład specjalizują się tylko w określonych zabiegach, tak? Czy mamy właśnie fizjoterapeutów, którzy specjalizują się tylko w określonych zawodach i wtedy ich ciała także są przystosowane i bardziej wyćwiczone do realizowania określonych zadań. Praca z ciałami innych to jest też taka praca, która pozwala na utrzymanie większych grup ludzi pełniących różne role zawodowe w zdrowiu. Dlatego, że tak jak wspominałam, każdy z nas w pracy wykorzystują możliwości, umiejętności swojego ciała. Nawet jakbyśmy nam się wydawało, że pracujemy intelektualnie, to zawsze albo piszemy na komputerze, albo czytamy i
tak
musimy
jest.
Mieć coraz silniejsze okulary, albo boli nas kręgosłup od siedzenia, no albo tam mamy zespół ciśni nadgarstka i tak dalej. Więc w każdym zawodzie i w każdej pracy to ciało jest istotne. A ponieważ, tak jak mówiłam, spędzamy w tej pracy bardzo dużo czasu, no to nasze ciała się też zużywają, prawda?
Tak.
No poza tym mamy coraz większe wymagania i oczekiwania w stosunku do naszego ciała, do wyglądu naszego ciała, do możliwości naszego ciała. Nasze ciała są też poddawane bardzo wielu reżimom. Reżimom diety, reżimom różnego rodzaju sportów, tak, ćwiczeń, bycia fit, bycia szczupłym. Jesteśmy też przyzwyczajeni do takiego myślenia, że ktoś, kto jest otyły, jest niezdrowy, czy ktoś, kto jest szczupły, jest zdrowy. Nie jest to taka prosta zależność, dlatego że wiele chorób objawia się szczupłością ciała, a to, że ktoś nie jest szczupły, wcale nie oznacza, że jest chory. Natomiast, no właśnie, takie są oczekiwania. To codziennie widzimy na różnego rodzaju, nie tylko plotkarskich portalach, ale w ogóle na portalach internetowych, że jakaś sławna osoba ma celulit, albo miała niezrobione paznokcie, albo miała siwe włosy i wielkim wydarzeniem jest to, że kobieta znana pokazała się z siwymi włosami. Nawet jeżeli się zgadzamy z tym, że nie ma obowiązku farbowania włosów, to jednak wiemy, że ta presja istnieje. I że te nasze ciała muszą być cały czas w jakiejś takiej formie idealnej lub prawie idealnej. No, co powoduje, że właśnie mamy coraz więcej specjalistów, dlatego że to ciało nasze musi działać i wyglądać coraz bardziej nienagannie.
Płeć i klasa społeczna dzisiaj chyba mają mniejsze znaczenie, ale kiedyś to nasze ciało, to zawodowo było bardzo mocno w te ramy, prawda, włożone.
No, kiedyś w ogóle mieliśmy dwa zawody, zawód kobiety i zawód mężczyzny, szczególnie jak pochodziliśmy z klasy chłopskiej, prawda? No, kobiety zajmowały się jakimiś takimi zadaniami związanymi bardziej z obejściem i domem, a mężczyźni, chociaż nie tylko, mężczyźni takimi bardziej zadaniami związanymi z na przykład łowiectwem. Chociaż to też są takie bardziej uogólnienia niż jakaś taka dokładna historyczna opowieść. No bo na przykład w Anglii kobiety i dzieci pracowały w górnictwie. Także niestety ten argument dotyczący tego, że jak chcemy równouprawnienia, to możemy iść do kopalni, no niestety, proszę Państwa, został on obalony przynajmniej w XVII wieku w Anglii, dlatego że od tego czasu mamy pierwsze wzmianki na temat tego rodzaju pracy, a może wcześniej. Ale co spowodowało, że te kobiety nie mogły dłużej tych swoich ról pełnić, dlatego że one były brudne od ziemi i od węgla, no i chodziły w spodniach. I to było tak szokujące na tle tych właśnie no, białych dłoni i porządnych ubrań kobiet, no właśnie nieupadłych, z klasy przynajmniej średniej, że zakazano im to. W połowie XIX wieku zakazano im tego, co nie spowodowało, że przestały one pracować w górnictwie, ale kontynuowały tą pracę, bo tylko to umiały robić i tylko takie były możliwości zarobienia na życie, ale za niższe stawki. Klasa wiąże się także z tym, jakie w ogóle mamy, czy mieliśmy, może w tej chwili nieco mniej, możliwości rozwoju zawodowego. No Łódź jest tutaj tego bardzo dobrym przykładem, tak? Wiemy o historii łódzkich fabryk i o tym, jakie zawody można było wykonywać w Łodzi. Natomiast no jest to związane także z wykonywaniem prac, na przykład przez tak zwany stan chłopski, czy teraz przez.
Rolników.
No, rolnicy w tej chwili to myślę, że można zaliczyć ich bardziej do klasy średniej, ale jeżeli chodzi o to, co jest dosyć ważne, to, że na ciała przedstawicieli różnych klas narażone na różnego rodzaju warunki pracy, prawda? Czy pracę fizyczną, czy pracę w trudnych warunkach, no właśnie przez kilkadziesiąt lat takiej pracy i oddziaływania tych czynników, no niestety powoduje to i przekłada się wprost na długość życia ludzi w różnych klasach społecznych. Ja w tej chwili nie pamiętam, ile to jest dokładnie, ale to były lata, jeśli chodzi o różnicę w średnim przeżywaniu osoby z klasy średniej, osoby z klasy niższej. To nie są tylko takie metafory, że praca wpływa na nasze życie czy na nasze ciało, tylko naprawdę oddziaływanie tych warunków pracy wpływa na to, jak my codziennie tego ciała używamy, czy my na przykład jesteśmy w stanie odpocząć, czy my jesteśmy w stanie się zregenerować, czy my jesteśmy w stanie zapewnić sobie taki poziom komfortu cielesnego, czy na przykład pracujemy w ciągłym bólu, czy na przykład pracujemy cały czas w pozycji jakiejś wymuszonej, czy na przykład pracujemy cały czas w chłodzie, co powoduje wyczerpanie tego organizmu. No i w klasie niższej niestety te warunki pracy są, czasami bywają gorsze, co się przekłada właśnie na krótszy okres przeżywalności osób. Średnio,
No tak,
oczywiście.
dzisiaj to już może aż takich dysproporcji nie mamy, ale jeżeli byśmy się cofnęli rzeczywiście do tej epoki przemysłowej, no to życie robotników w fabrykach było krótkie zazwyczaj.
Życie robotników w fabrykach to było przede wszystkim życie podporządkowane maszynie. Znaczy, ciała robotników w fabryce, szczególnie po wprowadzeniu maszyny parowej, było podporządkowane działaniu maszyny parowej. I co to oznacza? To oznacza, że ludzie byli elementami, takimi byli trybikami tej maszynie, prawda? Czyli ta maszyna mogła chodzić całą dobę, ona mogła pracować non-stop, więc wprowadzono zmianowy tryb pracy i pracę w nocy. Praca w nocy jest ogromnie niebezpieczna dla zdrowia. Jest dużo bardziej niebezpieczna niż palenie papierosów, jest dużo bardziej ryzykowna, jeśli chodzi na przykład o raka piersi, o raka szyjki macicy i po prostu jest ogromnie niebezpieczna, jeżeli chodzi o choroby układu krążenia. Więc to na pewno przekładało się bardzo na zdrowie, życie i w ogóle przeżywalność i stan funkcjonowania robotników fabrycznych obu płci, bo to też jest taki trochę mit, że tam pracowali mężczyźni. Pracowały kobiety tak samo ciężko, jak my pracowali mężczyźni. W Łodzi bardzo dobrze to wiemy. Być może na Śląsku w górnictwie wyglądało to inaczej, natomiast w naszym mieście tak było od zawsze. Ludzie będąc właśnie tymi częściami maszyny, oni musieli być łatwo wymienialni, więc gdy ktoś chorował, po prostu był zwalniany. Zatrudniano na jego miejsce kolejną osobę. To oczywiście powodowało pewnego rodzaju taką dużą fluktuację tych pracowników. No ale właśnie wtedy bardzo dużo osób przyjeżdżało do miast ze wsi, więc podaż pracowników była bardzo duża, dlatego fabrykanci mogli sobie na to pozwolić.
No, czyli w jakiś sposób, będąc tymi trybikami w maszynie, ich ciała się po prostu zużywały, jak te części maszyny praktycznie.
Tak, ciała pracowników, robotników, to były części. One się zużywały, można było je naprawić, może nie, ale wymienić, prawda? I wtedy ważna była ta siła i właśnie ta kompatybilność z maszyną, czyli na przykład umiejętność dostosowania się do jej pracy. Także, tak jak mówiłam, w nocy.
Zastanawiam się nad tym, jak to dzisiaj wygląda wśród takich bardzo młodych ludzi. No bo mówimy, że ciało w jakiś sposób jest kompatybilne z naszą pracą, przynajmniej w czasie, kiedy pracujemy. A jak to jest z takimi częstymi zmianami pracy, na jakie decydują się młodzi ludzie? Może to wskazuje na taką umiejętność dostosowywania się do zmian także w ciele, także w spojrzeniu na możliwości, predyspozycje naszego ciała? Jak ty to oceniasz?
Ja myślę, że my w tej chwili jesteśmy świadkami takiej zmiany w obszarze tego, co nazywamy, czy w ogóle jak rozumiemy to, czym jest praca. Bo dla pokoleń starszych, na przykład tych, które pamiętają lata 90., no praca to było, myślę, że coś innego niż to, jak rozumieją ją dzisiaj młodzi ludzie. Nie chcę tego oceniać, dlatego że są bardzo różne uwarunkowania społeczne i też na przykład związane z rynkiem pracy. Ale w latach 90. pracę traktowano inaczej, dłużej pracowano, czasami całe życie w jednym miejscu. A w tej chwili młodzi ludzie, mam na myśli osoby na pewno urodzone już w XXI wieku, a może i w latach 90. XX wieku, traktują pracę bardziej jako sposób na realizację jakichś swoich zamierzeń czy jakichś swoich osobistych celów. I dlatego być może są bardziej też odważne w zmianie tej pracy. Chociaż nie wiem, czy jest tak, że za każdym razem zmieniają na inną pracę. Jednak wydaje mi się, że starają się pozostać w tej samej branży, a ta sama branża czy ten sam zawód, nadal pozostajemy w tej sferze na przykład podobnego stroju, podobnych wymagań, jeśli chodzi o właśnie tą pracę emocjonalną, podobnego słownictwa. To, że zmienimy jedną korporację na drugą, nie jest taką ogromną zmianą, jakbyśmy, nie wiem, z rolnika stali się następnego dnia kosmetyczką.
Adwokatem albo tak, albo kosmetyczką.
Tak.
Jasne. Po więcej informacji będziemy odsyłać do książki, która niebawem, jeszcze tak do końca nie wiemy kiedy, ale niebawem powinna ukazać się drukiem. To jest publikacja Ciało i Społeczeństwo pod redakcją naszego gościa, czyli łódzkiej socjolożki dr Dominiki Byczkowskiej-Owczarek. Bardzo dziękuję, Dominiko, za to, co dzisiaj udało się powiedzieć. No i mam nadzieję, że uda nam się do tematu również z autorkami innych rozdziałów książce jeszcze wrócić.
Dziękuję bardzo, a już dzisiaj mogę zaprosić Państwa do odwiedzenia strony wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, na której dostępna jest też już wersja elektroniczna książki.
To w takim razie polecamy. Na razie wersję elektroniczną, a wkrótce także drukiem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dobrej nocy.
Dziękuję.
A kolejną godzinę zaczniemy od przećwiczenia orientacji w terenie, także wracamy zaraz po wiadomościach.